Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Dzień dobry, witam was wszystkich. To jest Wysłuchanie. Ja się nazywam Artur Nowak, a moim waszym gościem jest dzisiaj profesor Arkadiusz Stępin. Witaj, Arku.
Witam cię, witam państwa.
To jest kolejna nasza rozmowa i zawsze nieustająco was zachęcam do poprzednich naszych rozmów. Rozmawialiśmy w różnych tutaj konfiguracjach, w duetach, w trio z profesorem Obirkiem. Rozmawialiśmy o Watykanie, rozmawialiśmy o polskim kościele. A Arek jest znany głównie jako watykanista, ale też jest znawcą Niemiec i stosunków bilateralnych, w których Niemcy występują. Przede wszystkim interesujące są stosunki z Rosją. Jest książka poświęcona temu. Napisał też książkę poświęconą Angeli Merkel, cesarzowa, tak? Dobrze mówię?
Tak.
Cesarzowa. I bardzo, bardzo wam polecam tą książkę. Ta książka wydana przez Agorę. A chciałbym, Marku, żebyśmy dzisiaj porozmawiali na temat, na który chciałem z tobą porozmawiać już długo wcześniej. Nie było jakiejś może specjalnej okazji. Ale się zdzwoniliśmy po jednym z wywiadów księdza profesora Dariusza Oko, który mówił na temat Polski, która jest takim diamentem szlifowanym w tym kamieniu młyńskim między Niemcami a Rosją. I chciałbym zadać pytanie, o co chodzi z tymi Niemcami? No bo ja już nie mogę tego, przyznam się, słuchać, że Tusk jest agentem niemieckim, że ci Niemcy przyjdą, nas tu zaorają. Ja ostatnio wyczytałem już taką zupełnie absurdalną jakąś wypowiedź publicystyczną profesora Wojciecha Polaka. Jest taki profesor, on pisze do takiego pisma Biały Kruk i on powiedział, że wyeliminowanie tej polityki węglowej jest związane z tym, że Polaków nie będzie stać na zmianę formy jak gdyby ogrzewania, czy też no, zasilania prądem, czy ciepłem mieszkań. Będą brali kredyty w bankach niemieckich i że te banki niemieckie te mieszkania tych Polaków przejmą. No, brzmi to absurdalnie, obraża naszą inteligencję, ale jednak jest to kupowane. Może powiedz kilka słów, jak to się dzieje, że ta antyniemiecka karta grana, ona jest zrozumiała, nie wiem, zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 18 roku, czy też zaraz po wojnie, cały czas po prostu przynosi taki efekt i kanalizuje takie najgorsze emocje.
To może zacznę od współczesności. Mhm. Niemcy rzeczywiście są takim kozłem do bicia ze względu na to, że rządząca partia potrzebuje wrogów. To jest naturalne, a Niemcy ze względów historycznych, politycznych nadają się do tej roli znakomicie. Znakomicie. Są idealnym obrazem wroga, tym bardziej, że ten elektorat ma jakieś historyczne odwołania, jest wysocjalizowany w dobie PRL-u, kiedy ten obraz czterech pancernych i psa właściwie przejechał nie tylko od Rosji do Berlina, ale praktycznie przez te neuroprzekaźniki tych, którzy teraz są podatni na ten afekt i propagandę antyniemiecką. Taki jeden zabawny trochę element burzy tą logiczną, spójną narrację antyniemiecką. To jest obraz niemieckiego papieża, bo Benedykta, bo nie podejmujemy się teraz recenzji tego pontyfikatu, ale był ten Benedykt ze względu na to, że on jakby grał na dwóch polach. Niemieckim, ale jednocześnie ultrakatolickim.
Konserwatywny.
Więc z jednej strony był tym, no, teoretycznie chłopcem do bicia, no, ale z drugiej strony był sojusznikiem, ponieważ reprezentował ten taki ortodoksyjny katolicyzm. I on był oszczędzany w Polsce. Nad Benedyktem się nie pastwiono. Bardzo rzadko pojawiały się te odwoływania, że w czasie III Rzeszy był Hitlerjugend, był w tym Flakenhelfer. Więc to był taki absolutny wyjątek. Natomiast nikt tutaj w Polsce nie zwrócił uwagi na to, że w momencie, kiedy Benedykt został powołany na ten najwyższy urząd w świecie zachodnim, w kościele, no to rewaloryzowano te właśnie źle skonotowane, pejoratywne pojęcie Niemiec. Mhm. No więc nagle Niemiec zostaje szefem takiej międzynarodowej organizacji roszczącej sobie prawa do bycia jakąś organizacją moralną, reprezentującą ład moralny. I no i nagle tu Niemiec jest szefem tej organizacji. To nie jest skorumpowany MKOL, to nie jest jakaś skorumpowana federacja piłkarska. To jest ta inkarnacja dobra, Kościół katolicki, i nagle Niemiec dostaje klucze od tej organizacji. To był ten Benedykt ściągnięty z tego antyniemieckiego pola. Ale to był ewenement.
Mhm. No ja bym dodał do tego towarzystwa może kardynała Müllera, który jest też taką postacią, która się wpisuje do tej...
laureatem honoris causa Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie. No to jest taki właściwie hardliner. Jeżeli Benedykt Ratzinger perorował w takich aksamitnych, miękkich rękawiczkach, no to kardynał Müller...
Zakładał rękawice bokserskie.
Tak, albo miał page taki do bicia, okładania przeciwnika.
No właśnie. Tego obsesje związane z takim... tropieniem różnych spisków związanych z tymi progresywnymi ruchami synodalnymi, do których sobie jeszcze przejdziemy, są rzeczywiście godne właśnie tego takiego obrazka, tego bicza Bożego na te nowe ruchy. Natomiast wróciłbym do tego archetypu postrzegania na Niemca, bo nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, ale co chcesz powiedzieć, że elektorat pisowski ubrał się w tą skórę mentalną, w to myślenie takie perelowskie, że Niemiec to ten nasz jest wróg. Zatrzymajmy się trochę na chwilę, bo ja się zastanawiam, czym się karmi to paliwo, no właśnie związane z tą fobią niemiecką. Na jakim to paliwie, na jakiej to po prostu, na jakim to wabiku działa?
Tutaj też bym tak atestował pewną taką niespójność, ponieważ ten obraz wroga Niemca, on nie do końca jednak trafia do tego elektoratu. Sam byłem świadkiem w Niemczech długo mieszkałem i sam byłem świadkiem, gdzie ten właśnie elektorat PiS-u przyjeżdżał do Niemiec jako robotnicy sezonowi i był w moim przekonaniu dobrze traktowany przez tych Bauerów, u których pracowali. Mało tego, oni mieli pewnie rudymentarny, ale pewien taki wgląd, wytrych do rzeczywistego obrazu, jakim są Niemcy w roku 2010, 15, 20. I ten elektorat na miejscu mógłby i prawdopodobnie weryfikował te inkryminacje, które są jakby no puszczane
w obieg.
W obieg. Więc nie do końca uważam, że to jest sensowna polityka kreowania wroga, skuteczna, bo ona jest w jakiś sposób deszyfrowana, dekonspirowana przez sam ten elektorat. Tym niemniej jest produkowany taki olbrzymi balon antyniemieckiej propagandy, puentując, który nie do końca spełnia swoje oczekiwania, bo nie do końca trafia do tego targetu. Mm-hmm.
Tak, ale wróćmy też do pewnego atrakcyjnego, wydaje mi się, poletka konfrontowania Niemców z Polakami, którym jest Kościół, tak? I tu rzeczywiście mamy zarysowane linie demarkacyjne. To jest w ogóle fenomenalne, że z jednej strony Odry, na zachód od Odry, Kościół może wyglądać tak, jak wygląda w tej chwili, a z drugiej strony no, zastyg na jakiejś takiej mieliźnie, bo nie widać żadnych nadziei na zmianę. Tytułem wprowadzenia od dłuższego już czasu mamy w Niemczech, zakończona jest ta ścieżka synodalna, która miała doprowadzić do zmian w Kościele. Z tego, co wiem, znacząca większość biskupów opowiedziała się za zmianami. Tak, tak przynajmniej ja to widziałem medialnie zresztą w trakcie trwania tej ścieżki. Przypomnę, takimi nowościami była akceptacja, błogosławienie związków homoseksualnych, komunia dla rozwodników, zniesienie celibatu, kapłaństwo kobiet. Tak. No w Polsce
czyli
rzeczy...
wszystkie postulaty, które praktycznie w obrębie tego rzymskiego kościoła nie mają szansy na realizację. To już wiemy o tym, że papież Franciszek tego nie przeforsuje.
Tak, ale z drugiej strony wiemy, że filozofia, też teologia, no nie jest w stanie zakwestionować wykluczenia na przykład od strony, od stołu pańskiego kobiet. No nie ma żadnego argumentu na tą rzecz. No są siłowe, tak, że byli apostołowie. Wiemy, że jeśli chodzi o celibat, jest on po prostu stanem dla wybranych. Moim zdaniem prowadzi do patologii. To nie jest moje zdanie tylko, bo to są raporty chociażby australijskie, które pokazują, że przesłanką pedofilii no, był jednak celibat. No jest pytanie, w którą stronę idzie niemiecki kościół, tak? Bo to nie jest taki kościół jak w Polsce, który dostaje od państwa jakieś olbrzymie pieniądze, tylko to jest kościół, który jest finansowany jednak z podatków, który się musi liczyć z tym, że kilkuset tysięcy katolików rocznie, był taki okres, mówiło dziękuję i wychodziło z tego kościoła i zaprzestawało płacenia podatków. Co się dzieje w niemieckim kościele w tej chwili?
To jest kościół przede wszystkim niepokornej myśli. Ja nie mówię w tej chwili wrogiej wobec instytucji kościoła, ale myśli, która próbuje przebić się przez ten gąszcz doktryn.
No tak, no to są ludzie,
niemiecki
którzy...
kościół ma praktycznie od 150 lat, od XIX wieku, tradycję, właściwie od początku XIX wieku, tradycję tego intelektualnego poszukiwania tego, co byśmy nazwali prawdą.
No tak, wielkie tradycje Soboru Watykańskiego II, wielu wybitnych teologów niemieckich, no z obszaru tego niemieckojęzycznego w każdym bądź razie. I to są ludzie, którzy widzą, biskupi, którzy widzą i mówią, że nastał czas zmian, że to, co jest tutaj pożywką na ambonach, czyli to wykluczanie osób homoseksualnych, kwestionowanie prawa kobiet do odejścia od przemocowego męża, tam już jest jasno to opracowane i ci ludzie wiedzą, że tak dalej, no nie ujedziemy. Jest pytanie, co dalej? Czy oni zerwą z Watykanem? Bo ty mówisz, zdaje się, o takim zagrożeniu.
I jeszcze i drugi aspekt, ten kościół niemiecki współczesny nie jest narodowy. On nie ma tego koloru złączenia tronu i ołtarza, utożsamiania dziejów Niemiec z chrześcijaństwem.
Tak.
W przeciwieństwie do Polski. Mhm. Jest wolny od tego, od tych kajdan narodowych. Mhm. I plus ta myśl teologiczna, plus ta myśl teologiczna dwóch takich najwybitniejszych teologów, którzy podszeptywali, byli doradcami w czasach Soboru Watykańskiego II, no to był Ratzinger i Hans Küng.
Śmiertelni wrogowie, którzy się pojednali na łożu śmierci, a był taki czas, że byli sobą nawzajem zafascynowani, zwłaszcza Ratzinger, przypomnijmy, Kingiem, był jego uczniem, ale ich drogi się rozeszły.
Ratzinger został ściągnięty przez Kinga do Tübingi, tego głównego ośrodka teologii, filozofii, socjologii w latach 60. po Soborze Watykańskim II. Później, kiedy Benedykt został, czy właściwie Ratzinger został Benedyktem papieżem, no to pozbawił Künga prawa nauczania. Właściwie już jako prefekt kongregacji do spraw nauki wiary. A spotkał się z tym Kingiem w momencie, kiedy został papieżem, kilka tygodni po objęciu tego pontyfikatu. Było to takie trochę zabawne spotkanie, które właśnie gdzieś tam odzwierciedlało tą pewną różnicę między Benedyktem a Janem Pawłem II. Do tego spotkania między Kingiem a Janem Pawłem II nigdy nie doszło, a doszło do spotkania z Benedyktem. Oni później się już nie spotkali i ta próba przerzucenia mostu się nie udała, ale była. I tutaj jakbym próbował wygłosić takie pewne plaidoyer na rzecz tej bardziej elastycznej nawet postawy Benedykta Ratzingera w przeciwieństwie do Jana Pawła II, który był no, utkany z tej dogmatyki praktycznie przypisywanej
i miał swoje zaplecze intelektualne w postaci kardynała Dziwisza i litośliwie pominiemy wymienianie innych osób. Ale wróćmy do osi naszej rozmowy. Jak to jest z tą Polską, która według rości sobie pretensje według księdza Oka do bycia no właśnie tym diamentem ociosywanym przez te kamienie młyńskie Niemiec i Rosji? Bo to jest oczywiście z jednej strony wielka afirmacja naszego dzielnego narodu, to jest ten mesjanizm, to jest ta iskra Boża, która wyjdzie z tego narodu, którą znamy świętej Faustynę, ale to jest znowu coś, co ludzi chwyta, co ludzie po prostu biorą, mają poczucie pewnej dumy i ja mam wrażenie, że to się bierze z naszych kompleksów.
No to jest ta retoryka, która sprowadza się do tego obrazu, że Polska wstała z kolan, czyli praktycznie do tego 2015 roku leżała na kolanach lub też klęczała na kolanach. I ta wyższość katolicyzmu polskiego, chrześcijaństwa polskiego nad niemieckim według księdza Oko jest tak egzemplifikowana historycznie. Tylko dla mnie jako zawodowego historyka jest to absolutna konfabulacja, ponieważ Oko, ksiądz Oko używa takich ogólnych kwantyfikatorów.
Tak, chwytających za serce, takich, tak.
Przemawiając do absolutnych dyletantów, konsumentów swoich słów, a nie do krytycznych analityków procesów historycznych.
No, no bo jeżeli, on już za bardzo nie
bo może jeżeli podam tylko przykład, żebyśmy mieli świadomość, o czym mówimy. Wyprowadzona jest ta lepsza kondycja i właściwie prawdziwość polskiego chrześcijaństwa, w przeciwieństwie do niemieckiego, z dwóch takich kluczowych, matecznych elementów. Jeden to jest to, że Niemcy, przede wszystkim ksiądz Oko operuje pojęciem Niemcy dla wieków średnich. Nie było czegoś takiego jak Niemcy w wiekach średnich. Był zbiór, konglomerat państw leżących między Renem a Odrą i to nie byli Niemcy. To był konglomerat różnych państewek księstw królestw. O Niemczech można mówić praktycznie dopiero od XIX wieku. Jeżeli ksiądz Oko nie wie, to mu tylko przypomnę, że dopiero w 1901 roku został skodyfikowany literacki język niemiecki. Do tej pory niemieckiego języka nie było. Więc wracając do punktu wyjścia. Operuje ksiądz Oko wielkimi kwantyfikatorami i robi taką parabolę od plemion germańskich poprzez krzyżaków, czyli dokonuje przeskoku przez 15 wieków i dowodzi, że ci Germanowie byli na wskroś Niemcami, zachowywali się pysznie, na przykład wykształcili w sobie kult wodza, jako plemiona germańskie i ten kult wodza odbił się później mczkawką w XX wieku, kiedy powstał kult Führera, oczywiście Hitlera. Więc mamy taki przeskok przez 2000 lat, pewne takie DNA wpisane w kategorię narodu. Jest to absurdalne, ponieważ współczesna politologia nie mówi o czymkolwiek takim jak DNA narodu. Operuje kategoriami kultury politycznej, która konfiguruje, kształtuje społeczeństwo. Więc to chrześcijaństwo niemieckie jest między innymi dlatego lepsze polskie od niemieckiego, ponieważ polskie u samego zarania, przy chrzcie Polski, sprzęgło się z powstaniem państwowości polskiej. Więc polską państwowość zostało wlane chrześcijaństwo. Tymczasem ci Germanowie byli już na tyle sprawni, na tyle zorganizowani, że oni ten gen niemiecki, teutoński, ten pyszny gen kształcili jako plemiona germańskie przedchrześcijańskie. I to jest właśnie teza księdza Oko o późniejszej wyższości chrześcijaństwa polskiego nad niemieckim. Oczywiście jest rekurs do krzyżaków, jest rekurs do soboru.
Szkoda, że nie ma tego rekursu do tego, że tej wlewki tak naprawdę tego chrześcijaństwa, no kto dokonał? Na ziemiach polskich, to wiadomo, że ten obszar niemieckojęzyczny, ale oczywiście o tym ksiądz Oko już nie mówi. I rzeczywiście ta symptomatyczne jest to, o czym ty mówisz, o tym mało wyszukanym odbiorcy tych słów. No bo to jest też zawsze taka refleksja moja i może ją jakoś ukierunkujesz, zaakceptujesz, a może odrzucisz. wrócisz, bo to jest ciekawe zawsze dla mnie profesorskie zdanie na ten temat, że nam po prostu brakuje jakiejś elementarnej edukacji, no, że ludzie tak naprawdę no, powtarzają pewne skrzydlate frazy, które piękne brzmią, ale no, chyba za bardzo ze znaczeniem już to ma niewiele wspólnego, więc ta nasza religijność, ten nasz patriotyzm, ta nasza wyższość oparta jest bardziej na emocji, no tak właśnie chyba na tym mickiewiczowskim czuciu, niż na elementarnym poznaniu faktów.
Między innymi wykluczył z tej swojej narracji, tej swojej opowieści ksiądz Oko taką dla mnie fundamentalną okoliczność, że istota Caritasu, nawet instytucji Caritasu, która narodziła się w Niemczech, przelana została później recypowana do Polski. No przecież Caritas Polski jest wzorowany na Caritasie niemieckim. Ba, wszystkie Caritasy na całym świecie, jako te instytucje charytatywne pod patronatem Kościoła katolickiego, funkcjonują w oparciu o ten wzór, archetyp niemiecki. No to akurat w wykładzie księdza Oko się specjalnie nie znalazło.
To znaczy, ja mogę powiedzieć też jako prawnik, że lokacje, formowanie miast na prawie niemieckim, wielka tradycja miast hanzatyckich, no prawo niemieckie, tak naprawdę, które było jakimś pierwowzorem, oczywiście po prawie rzymskim, jeśli chodzi o system cywilnoprawny, ale też i karny, no też fundament kładli tutaj Niemcy. Nie mówię tego po to, żeby jakoś pokazywać jakąś wyższość, tylko tak. Jakie są po prostu fakty?
I chociażby jeszcze inna okoliczność, ta konfrontacja między Polską a Niemcami, czy też między Polską a obszarami niemieckimi, bo nie było Niemców do XIX wieku, ona przez trzy wieki, od właściwie połowy XVI wieku do początku XVIII wieku nie istniała. Granica polsko-niemiecka była najbezpieczniejszą i najbardziej pokojową granicą, jaką Polska, Rzeczpospolita Polska, czyli ta pierwsza szlachecka republika w ogóle posiadała. Myśmy prowadzili wojny z Turkami, z Rosją, ze Szwedami, ale z Niemcami nie mieliśmy żadnych wojen przez 280 lat. To też zostało wyrzucone z tej narracji księdza Oko.
A też symptomatyczne jest to, że gdyby spytać jakiegoś młodego człowieka, często też wykształconego, jakie państwa brały udział w rozbiorach polskich, to ci powiem, że jestem przekonany, że znacząca większość będzie konsekwentnie wymieniać, oczywiście, że przede wszystkim Niemcy.
Tak, jakkolwiek Niemców nie było, były Prusy, Austria, katolicka Austria i prawosławna Rosja.
Mam na koniec takie pytanie, takie zupełnie naiwne, bo myślę, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo potrzebna. Jak prostym ludziom właśnie tłumaczyć, jak ich zachęcać? Prosty, ja nie chcę nikogo obrażać, nie ma tu ładunku pejoratywnego, ale myślę takich osób, które są no, takim elektoratem tego PiS-u, którzy nie wiem, wierzą w to, że to Polacy wygrali drugą wojnę światową i tak dalej. Jak tłumaczyć po prostu, że nie jesteśmy pępkiem narodu, że może powinniśmy być bardziej troszeczkę pokorni, że ta idea wielkości, tego braku kultury, tupania nogą, no po prostu śmieszy tak naprawdę wszystkich.
Nie pozostaje nic innego jak edukacja. I jakkolwiek trudno wyobrazić sobie pod pojęciem edukacja to, co nam się z tym najbardziej kojarzy, czyli z tą XIX-wieczną edukacją, szkołą, takimi oficjalnymi kanałami, którymi biegnie ta edukacja, no ponieważ w tej chwili mamy dostęp do wiedzy praktycznie nieograniczonej, która wlewa się jak ocean.
Wirtualna wszechnica.
Właśnie wszechnica, o tyle nie jest ona wszechnicą, że wszechnica staje się wszechnicą w momencie, kiedy ten ocean wiedzy ulega kategoryzacji, gradacji, selekcji. Nie wiedza, tylko wykształcenie jest kluczowym wytrychem, który pozwala nam orientować się w tym świecie. Większość tego elektoratu nie posiada w ręku tego wytrychu. Co robić, by ten wytrych im do ręki dać? No, mam nadzieję, że między innymi takie programy jak twoje są tym wytrychem.
Jeszcze na koniec chciałbym się ciebie spytać też jako osoby, które ma kontakt z młodzieżą. To jest takie pytanie, które stawiamy sobie, myślę o pokoleniu ludzi, którzy ukończyli 40, 50 lat i wzwyż przede wszystkim. Co młodzi ludzie, którzy są, no, bardzo szybko dojdą tutaj do jakichś kierowniczych stanowisk, będą kształtowali jakieś ośrodki decyzyjne, wpływu, będą kształtowali poprawność polityczną, myślą o tym wszystkim. Dlaczego tak się mało angażują? Rozmawiasz o tym ze swoimi studentami?
Pokolenie Z jest sfokusowane na sobie i na swoich prawach. Wielu socjologów mówi, że pokolenie Z jest szalenie roszczeniowe i to mógłbym biograficznie czy też singularnie potwierdzić. Studenci moi są studentami roszczeniowymi w większości.
Co to znaczy?
Właściwie żądają więcej, niż im przysługuje w oparciu o regulaminy, prawa, statuty, czy też kulturę akademicką. To pokolenie, do którego my należymy, było obrabiane nie przez te kamienie młyńskie, czyli imperializm niemiecki i rosyjski, jak twierdzi ksiądz Oko, ale był ten diament, jak on to ujmuje, był obrabiany przez inne impulsy. Mieliśmy spory wiatr wiejący nam w twarz i w tej konfrontacji musieliśmy nauczyć się sporo samodzielności. W tej chwili jest to pewnym błogosławieństwem naszych czasów, że skodyfikowanych jest wiele praw, o których myśmy mogli tylko marzyć. No, ale te grupy, te pokolenie Z, jak twierdzą socjolodzy, nie tylko korzystają z tego, tej puli praw, która im przysługuje, ale próbują ugrać jeszcze więcej.
No, miejmy nadzieję, że uda się jednak zainteresować coraz szerszą grupę tym, co się dzieje w Polsce. Patrzymy na to z wielkim niepokojem. Jesteśmy świadkami takiego zasadniczego czasu, który zdecyduje o tym, mówię to w kontekście wyborów politycznych, które na nas czekają, co będzie z nami dalej. I mam nadzieję, że niezależnie od tego, kto jest jakim pokoleniem, no będziemy chcieli wziąć odpowiedzialność za naszą przyszłość, bo to, że jeszcze teraz tu rozmawiamy, no nie jest powiedziane, że będziemy mogli to robić za rok czy za miesiąc, Arku.
No, przykład profesor Engelking jest no tutaj takim spektakularnym przykładem.
Na szczęście cały świat akademicki, tak jak z tego, co ja wiem przynajmniej, stanął murą za panią profesor, trzymamy za nią kciuki i no, dla nas jest osobą, która robi coś, co jest bardzo ważne. Znaczy pokazuje, że jesteśmy przeciętnym społeczeństwem, przeciętnym narodem, który ma również ciemne strony w swojej historii. I no, miarą chyba wielkości takiego społeczeństwa, czy jego siły jest to, że potrafi o tych swoich trudnych momentach w historii mówić. I jeśli chodzi akurat o Niemcy, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że no, dużo tego piwa wypiły, związanego z tą traumą, z Hitlerem, z II wojną światową. My sobie chyba nawet nie zdajemy sprawy, jaki wielki wysiłek został podjęty.
Czego przykładem jest współczesny obraz Niemiec, na tyle pacyfistycznych, że dla nas być może nawet zaskakujące jest to, że jest takim no, niesilnym ogniwem militarnie w koalicji przeciwko Rosji. Ponieważ ten silny pacyfizm, który no, ukonstytuował społeczeństwo niemieckie od połowy lat 60. ubiegłego wieku, trwa do dnia dzisiejszego. Więc ten imperializm niemiecki, o którym mówi ksiądz Oko, jest dla mnie bardzo konfuzyjny, ponieważ nigdzie go w Niemczech nie widzę.
No, ale widzą go za to doskonale w Polsce. prezes Kaczyński i Morawiecki. No i przykre jest to, że kupują to ludzie, którzy jeżdżą na co dzień Volkswagenem. No ale to jest taki pewien polski paradoks. Bardzo serdecznie, Arku, dziękuję ci za tą wizytę. Niemcy to jest temat, który no, musi być tematem, skoro jest nadużywany z tej drugiej strony i musimy pewne demony pokazywać i pokazywać rzeczy, jak one tak naprawdę wyglądają. Dziękuję serdecznie, zapraszam za tydzień.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.